z tym tutaj oto eksponatem, a mianowicie jak Państwo zauważyliście, w holu, tutaj w naszym holu jest od jakiegoś czasu, od 3 tygodni wystawa poświęcona pomnikowi wdzięczności, który został wybudowany przez naszych przodków, a który został zburzony przez hitlerowców. Zapewne Państwo, żeście się chociażby z czystej ciekawości zapoznali z tym, co tam pisze. Myślę, że są to piękne, unikatowe zdjęcia, które dla niektórych są naprawdę no, czymś, bym powiedziała, pięknym. Ja jestem, oglądając tę wystawę, byłam bardzo wzruszona. Ale w związku z tym chciałam, ponieważ jak Państwo pamiętacie, podjęliśmy uchwałę, że wyrażamy zgodę na odbudowę pomnika wdzięczności. Więc taką uchwałę mamy za sobą. Natomiast myślę, że większość z Państwa nie widziała filmu, który został na tę okoliczność zrobiony, a który przedstawia jakby początek powstania Komitetu Budowy Pomnika Wdzięczności i później do czego na końcu dochodzimy, czyli do tego, że w tej chwili mamy już wszystko zorganizowane, jeżeli chodzi o budowę pomnika, a tutaj przed Państwem jest kamień węgielny, który został poświęcony przez Ojca Świętego Franciszka, a który prawdopodobnie jest takim samym kamieniem, z jakiego został wówczas zbudowany pomnik wdzięczności. Więc poproszę teraz o króciutki film. Państwo zobaczycie, myślę, że z ciekawością to obejrzycie. Może refleksja jakaś się nasunie i to będzie moja pierwsze moje oświadczenie, a drugie po tym filmie. Także poproszę bardzo, tak? Również poproszę pana prezydenta, żeby pewnie widział już ten film. Ale to jeszcze. To jest ostatnia wersja.
Kiedyś pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. Widomy znak zwycięstwa Polaków odniesionego dzięki wierze i nadziei. Pomnik był wzniesiony w 1932 roku ze składek całego społeczeństwa jako wotum dziękczynne za odzyskanie niepodległości. Odrodzona Polska skupiła się przy sercu Jezusa, aby z tego źródła miłości ofiarnej czerpać siłę do budowania przyszłości Ojczyzny na fundamencie Bożej prawdy, jedności i zgodzie. Po wybuchu II wojny światowej pomnik ten okazał się tak niebezpiecznym symbolem chrześcijańskiego i polskiego ducha, że został zburzony przez najeźdźcę na początku okupacji.
Najważniejszym elementem pomnika była ponadwymiarowa, ponadludzkiej skali, bo ponad 5 metrów wysokości figura Chrystusa Zmartwychwstałego, dzieło Marcina Rożka, wybitnego rzeźbiarza wielkopolskiego, który zresztą zginął podczas okupacji za rzekomą odmowę wyrzeźbienia głowy Hitlera. Zanim stanął pomnik, to wpierw była brama miejska prowadząca do miasta, przez którą przejeżdżali wszyscy, którzy chcieli dostać się na zachodni obszary miasta. Wreszcie potem po rozbiórce bramy stanął zamek z wieżą, który miał być symbolem nowoczesnego cesarskiego miasta, Residenzstadt Posen. I w tym miejscu pojawia się pomnik. Pomnik, który zmienia całą optykę tego placu. To się dzieje ze zmianą charakteru dzielnicy. To już nie jest zamek cesarski, to jest uniwersytet. To są budynki wszechnicy, prawda? W związku z czym są inni ludzie. Ten plac zaczyna żyć własnym życiem. Po czym przychodzi wojna, zniszczenie pomnika.
Są tutaj trzy przepiękne pomniki. One zdobiły nasze podium w czasie tego koncertu. Mamy tutaj trzy stojące pomniki i jeden, który jest w pamięci starszych poznaniaków. I ten największy, środkowy bukiet złożymy w miejscu symbolicznym. Tam nie ma pomnika, ale był.
pomnik ten to wyraz dziękczynienia za niepodległość i świadomości tego, że wolność jest darem i zobowiązaniem, które trzeba pielęgnować. Mądrość naszych przodków kazała zatem przychodzić z dziękczynieniem, ale i prośbą o błogosławieństwo do Boga, Pana dziejów, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Zwracamy się z serdecznym apelem do wszystkich Państwa razem i do każdego z Was osobna, byście wspomogli dzieło restytucji tego niezwykłego monumentu, świadectwa naszej wiary i patriotyzmu, a także wielkości ducha i dokonań Wielkopolan i Wielkopolski.
Jak zwykle w takich momentach ludzie małoduszni rozpoczną od rozsiewania wątpliwości. Z gatunku, czy nie lepiej budować przedszkole zamiast pomnika. Tym i podobnym pomysłom w rodzaju Dignito Miszlanto odpowiemy Ewangelii. To róbmy i tamtego nie zaniechajmy. I dlatego na koniec prosimy Chrystusa, aby pobłogosławił wszystkich, którzy powzięli zamiar odbudowy pomnika serca Jezusowego oraz tych wszystkich, którzy przyłączą się do tej wielkiej i wspaniałej bitwy.
Może nie na starym miejscu, może tutaj, na Malcie, w bezpośredniej bliskości katedry. Jesteśmy to winni naszym przodkom, ale jesteśmy to winni także naszym dzieciom i wnukom. Zrobimy to. Dzisiaj ponad drogą zarządzania Głównego Komitetu jesteśmy już dość daleko z realizacji. Przede wszystkim udało nam się przywrócić pamięć o pomniku dla tysięcy poblaniaków i Wielkopolan. Udało nam się uruchomić także inicjatywy poblaniaków, którzy chcą wykonywać pracę, chcą dawać pieniądze i środki materialne na odbudowę naszego pomnika. Mamy przede wszystkim jednomyślną uchwałę całego Społecznego Komitetu, który liczy ponad 300 osób, że pomnik będzie odbudowany w starej postaci, dokładnie tak, jak wyglądał w okresie międzywojennym. Mamy przede wszystkim uchwałę Rady Miasta, która wyraża niemal jednomyślnie zgodę na powrót pomnika w przestrzeń społeczną i publiczną naszego miasta. Mamy także nową lokalizację tutaj na Malcie. Z jednej strony z tłem, piękną poznańską katedrą, a z drugiej strony z nieukończonym kopcem wolności, który również Niemcy zniszczyli, drugim wielkim symbolem odzyskania przez Wielkopolskę i polskiej niepodległości, i ten pomnik również trzeba ukończyć. Jesteśmy to winni tym, którzy nam wolność wywalczyli parę pokoleń temu, w 18 roku, podejmując powstanie wielkopolskie, ale jesteśmy to winni także naszym dzieciom i wnukom, by pamięć o dziele ich dziadów trwała w pokoleniu. Zrobimy.
Pani radna będzie kontynuowała?
Bardzo Państwu dziękuję, tym, którzy oglądali, słuchali tego filmu i przepraszam tych, którzy nie byli zainteresowani, ich trochę zmęczyłam tym filmem kilkunastominutowym. Chciałam bardzo serdecznie podziękować obecnemu tutaj na sali wiceprzewodniczącemu Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Przepraszam. Proszę? Tak, panu doktorowi Zyskowi, mało mam kontaktu, więc jeszcze tak nie do końca. Jest tutaj z nami na sali, oczywiście w tym punkcie nie ma dyskusji, więc to też nie chodzi o dyskusję. Chodzi o to, żebyście państwo tak naprawdę zobaczyli, o co tu w tym wszystkim chodzi. Szkoda, że pan prezydent nie patrzył na ten film, ale myślę, że już go wcześniej widział, dlatego nie był specjalnie zainteresowany. Bardzo dziękuję państwu i bym prosiła, żeby zabrać ten kamień poświęcony przez Ojca Świętego, bo nie będzie nam potrzebny, a po co ma niektórych denerwować. A ja w takim razie, proszę Państwa, przejdę do mojego drugiego oświadczenia. Proszę Państwa, moje oświadczenie dotyczy, troszeczkę wrócę jakby do historii tego wszystkiego, ale dotyczy tak naprawdę starego zoo. Proszę Państwa, 16 grudnia 2003 roku Rada Miasta Poznania uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Gajowej po burzliwej dyskusji, w której radni spierali się mocno z panem prezydentem, nie chcąc jakby na tym terenie budować między innymi galerii handlowej. Widzieli to zupełnie inaczej, widzieli tam sport, zieleń, rekreacja dla mieszkańców Jeżyc i wydawałoby się przez moment, że uda nam się jednak nie zrobić tego, co chciał prezydent, ale w pewnym momencie, i tutaj przypomnę historycznie, bo niektórzy tego nie wiedzą, liczyliśmy bardzo na sojusz Lewicy Demokratycznej wówczas, ale no niestety doszło do takiego dealu, gdzie sojusz dogadał się z panem prezydentem i za to, że nie będzie zlikwidowany szpital na ulicy Szkolnej, poprą ten plan. Jak dzisiaj wiemy, już tego szpitala nie ma, plan jest uchwalony, także nic z tego nie wyszło. No i w takim razie uchwalenie tego planu dla starego ZDO miało, natomiast 30 lipca 2007 roku uchwaliliśmy plan dla starego ZDO. Uchwalenie tego planu miało stworzyć podstawy prawne do wydania decyzji administracyjnych dotyczących gospodarowania przedmiotowym obszarem, przyczynić się do podniesienia ładu przestrzeni, poprawy walorów wizerunku tej części miasta, a także umożliwi rozwój ogrodu zoologicznego i umożliwi utworzenie parku w historycznej dzielnicy Poznania. Ja bym chciała, prosiła bardzo pana prezydenta Jaworskiego, żeby też posłuchał, bo wtedy nie był jeszcze prezydentem, nie był radnym i być może nie zna tej historii, a to jest dosyć ciekawe. W lutym 2007 roku prasa pisała tak. Rada Miasta Poznania przyjęła plan dla terenu starego ZOO. Według założeń planu w miejscu ZOO powstanie ogrodzony, zamykany na noc park. W parku planowano niektóre zwierzęta w terrariach i akwariach. Park zoologiczny miał stać się enklawą zieleni dla Jeżyc. O utworzenie w miejscu starego ZOO parku najbardziej zabiegali mieszkańcy Jeżyc. Nie podobał im się pomysł budowy obiektu handlowego w miejscu zajezdni tramwajowej przy ulicy Gajowej. Park zoologiczny miał być swoistą rekompensatą dla mieszkańców tej części Poznania. I inny cytat. W chwili obecnej stary ZOO przekształca się w park z elementami ogrodu zoologicznego, którego odwiedzanie można polecić najmłodszym. Będzie to zdecydowanie lepszy wybór niż wizyta w ZOO na Malcie. Teren tam bowiem jest zbyt rozległy i małe dziecko, które woli spacerować niż jeździć wózkiem, będzie bardziej zadowolone ze spacerowania w starym ZOO. 1 lipca 2009 roku do starego ZOO wejdziemy za darmo. Inny cytat. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania stare ZOO przekształciło się w żywe muzeum dawnych form budownictwa wiwaryjnego i ośrodek dydaktyczny, będąc tym samym ogólnodostępnym parkiem. Cytat następny. Od dziś formalnie pełni rolę parku, ale nadal możemy w nim podziwiać zwierzęta. Choć wydaje się, że zamiana ogrodu zoologicznego w park to rewolucja, to oprócz bezpłatnego wstępu do starego ZOO nie zmieniło się nic. Miał być dodatkowy monitoring. Kwestie bezpieczeństwa na terenie ZOO również nie uległy zmianie. Na noc ogród będzie zamykany. Na terenie parku jest także całodniowa ochrona i monitoring. 22 kwietnia 2009 prasa pisze. Nie ukrywam, że głównym powodem, dla którego podjęliśmy decyzję przekształcenia części starego ZOO w park jest odczuwalny brak zieleni na Jeżycach, mówi Bożena Przewoźna, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Budynki także zostaną poddane renowacji. Wiele z nich to zabytki w nie najlepszym stanie. Kilka obiektów chcemy otworzyć. Brak pieniędzy zmusza nas do szukania inwestorów. Pytanie. I co z tych obietnic zostało? Gdzie ci inwestorzy? Jakie obiekty otworzyliśmy? Nie mówimy tutaj o budynku dla gadów. Z kolei 29 czerwca 2009 roku Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i pismem informuje Radę Osiedla Jeżyce o udostępnieniu mieszkańcom bezpłatnego wstępu na teren parku przy Starym Zoo. Informuje w nim o pracach prowadzonych przy inwestycji dotyczącej budynku zmiennocieplnych zwierząt, o ilości ławek znajdujących się w parku, informuje o planach wyznaczenia nowych miejsc zabawowych dla dzieci. Zapewnia również, że, tutaj cytat, dyrekcja ogrodu zoologicznego dołoży wszelkich starań, aby zapewnić osobom korzystającym z terenu parku przy Starym Zoo pełną wygodę i komfort wypoczynku. Natomiast 25 czerwca 2013 roku Rada Osiedla Jeżyce wydaje uchwałę o negatywnym zaopiniowaniu propozycji wprowadzenia opłat za wstęp do Starego Zoo. 24 grudnia 2013 roku, wbrew opinii Rady Jeżyce, pan prezydent wydaje zarządzenie w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi świadczone przez jednostkę budżetową Ogród Zoologiczny, w którym to zarządzaniu ustala opłaty za wejście do Starego Zoo Park. W chwili obecnej w parku mamy dwa osobno płatne pawilony z gadami, płazami i rybami. Wybiegi ze zwierzętami głównie kopytnymi, ale też są małpy, drobne ptaczki, gady i inne drobne zwierzęta. Część parkową, muzeum, plac zabaw, który będzie odnowiony. Będzie wykonana siłownia na wolnym powietrzu ze środków pochodzących z grantu realizowane przez Radę Osiedla Jeżyce. Co z tego starania Dyrekcji Ogrodu Zoologicznego o komfort i wygodę wypoczynku, jak wcześniej mówiłam, zostało, niech każdy odpowie sobie sam. Jedno jest pewne. Dyrekcja Ogrodu Zoologicznego domagała się obiletowania wejścia do parku i jak widać skutecznie przekonała prezydenta. My natomiast uważamy, że Zoopark nie ma gospodarza z prawdziwego zdarzenia. Brakuje tam gospodarza, który czuje to miejsce, jego charakter, kocha zwierzęta, lubi zieleń. Krótko mówiąc, pasjonata, nie urzędnika. Konieczny, potrzebny jest konkurs na zarządzanie tym miejscem. A co z obietnicami danymi mieszkańcom, Radą Osiedla Jeżyce i nam, panie prezydencie? Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Beata Urbańska, kolejne oświadczenie.